polityczne.
18 po 13. Szpital w łapach, w poważnych tarapatach. Czy zjednoczy podlaskich polityków? Najnowsze sondaże wyborcze zaskakują wysokim poparciem PiSu. Czy inne partie odzyskają sympatię Polaków? PO i Nowoczesna PL ujawniły podlaskich kandydatów do parlamentu. Swoich sił w polityce spróbują m.in. synowie Włodzimierza Cimoszewicza i Tadeusza Truskolaskiego. Marcin Tomkiel, dzień dobry, zaczynamy program. A politycznie w wakacyjny poniedziałek grają dzisiaj poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Witam bardzo serdecznie.
Poseł Eugeniusz Czykwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I poseł Jacek Żalek, Polska Razem, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
400 tysięcy złotych z budżetu powiatu białostockiego trafiło na konto szpitala w Łapach. To taka doraźna pomoc dla placówki, która od wielu, wielu lat zmaga się z poważnymi kłopotami. Jak wynikało z ostatnich tych sprawozdań finansowych, były poważne okoliczności, które wskazywały na zagrożenie wręcz bankructwem tej placówki. Nie miało ona płynności finansowej, a to rodziło kolejne problemy. Brak pieniędzy na zakup leków czy materiałów medycznych. Jest źle, bo zdarza się, że brakuje pieniędzy na bieżące opłaty, dlatego radzimy sobie jak możemy, płacąc dostawcom niektóre zaległe faktury, tak mówił jeszcze poprzedni dyrektor, obecny dyrektor zaczął od tego, że zlikwidował tak naprawdę oddział ginekologii. To wywołało duże negatywne emocje wśród mieszkańców Łap i okolic. A teraz jeszcze radni powiatu białostockiego napisali taki dramatyczny list do ministra zdrowia, w którym żądają, apelują, aby nie likwidować tego szpitala i ginekologii, aby wzmocnić go finansowo, zmodernizować. I pada tam taki ciekawy argument, że jest to szpital, który jest przy strategicznej trasie kolejowej Białystok-Warszawa i dalej na wschód. Jak państwo oceniacie, bo próba tutaj była zawiązania jakiegoś porozumienia między podlaskimi politykami w sprawie ratowania tego szpitala. Poseł Jacek Żalek.
Bez wątpienia sytuacja, w której największy powiat w Polsce, a w zasadzie można by było się pokusić, że Łapy same mogłyby być powiatem, nie ma swojego szpitala, to jest przejaw poważnego, bardzo poważnego kryzysu państwa i bezwzględnie obnażenie sytuacji w służbie zdrowia, bo to się wpisuje akurat w to samo takie zwijanie służby zdrowia, chociażby we Wrocławiu i ta słynna wizyta ministra zdrowia, który po której we Wrocławiu został zawieszony lekarz, który ośmielił się zwrócić uwagę na katastrofalną sytuację na jego oddziale. Ordynator, który nie odpowiada za sytuację finansową szpitala, tylko za leczenie pacjentek, zostaje zawieszony dlatego, że ośmielił się zwrócić uwagę na tragiczną sytuację. Nie wiem, czy lekarze zwracali uwagę swoim władzom na tą tragiczną sytuację, ale zakładam, że mają interes w tym, żeby utrzymać miejsca pracy. Byłem na spotkaniu w Łapach i tam byli i lekarze, którzy mówili o tym, że ich głos jest, że nikt po prostu, bo tam nawet nie pofetygował się minister. Zresztą gdyby pani premier, przyjmując tą logikę jeżdżenia koleją, chciała przyjechać do Łap, to po prostu nie mogłaby przyjechać, bo nie mamy połączenia kolejowego z Podlasiem, z Warszawą. W związku z tym traktuje się nas troszeczkę jak peryferię, nie jesteśmy metropolią na miarę, a w zasadzie już powiat białostocki jest traktowany jako prowincja i skoro nie trafiają informacje z tego terenu do głównych wydań wiadomości, to można się nimi nie przejmować.
Panie pośle, ale tak naprawdę to pojawiło się pytanie o nadzór właścicielski, bo teoretycznie to jest szpital powiatowy starostwa powiatowego w Białymstoku. No i gdzie był ten nadzór? Wiele lat ta sytuacja finansowa
to był,
wygląda
jeszcze
tak,
trzeba pamiętać, że przed laty to był jeden z lepszych szpitali. On nie miał żadnych problemów.
A ginekologia była jedną z tych pierwszych założonych nowoczesnych ginekologii w tym województwie, gdzie świadczyła usługi na najwyższym poziomie.
To jest fenomen. To nie jest tak, bo kontrakty są podpisywane przez NFZ. Więc tutaj nawet jeżeli organ założycielski, tak, starostwo się będzie bardzo starać, to i tak tego nie zmieni, że nie ma kontraktów. Tam prawdopodobnie była kwestia tego, że niefortunnie układała się koalicja i w związku z tym, że ta koalicja była, Platforma akurat nie ma specjalnych interesów w Łapach, to nie jest elektorat Platformy Obywatelskiej, skoro i Platforma, mam wrażenie, że skoro to nie byli wyborcy Platformy, to można było lekceważyć problemy tych mieszkańców. No i to się zemściło tym, że niedoinwestowany szpital popadł w tarapaty, ale to nie jest wina lekarzy, to nie jest wina mieszkańców Łap i to nawet nie jest do końca wina samorządu, bo jednak mamy ministra zdrowia, bo ja rozumiem, że nie byłoby rządu. My żyjemy w sytuacji, kiedy to jest jakaś prowincja, która samodzielnie dzierży władzę, ale tak nie jest. Jest minister zdrowia, który mówił...
No i do którego napisali właśnie radni powiatowi i mieszkańcy Łap list. Pani poseł, zwracam się do Bożeny Kamińskiej. Tak. Łapy to nie jest elektorat Platformy Obywatelskiej, powiedział poseł Jacek Żalek. Jaki jest pani pomysł na pomoc szpitalowi w Łapach i na obalenie bądź potwierdzenie tej tezy pana posła?
Panie redaktorze, dla mnie instytucja, która nazywa się szpital, jest jedną z najbardziej strategicznych instytucji, które mają służyć ludziom i społeczeństwu i ona jest niezbędna w danym środowisku. Ja nie dzielę akurat w takiej sytuacji, czyli to jest elektorat, nie zgodzę się tutaj z moim kolegą sejmowym posłem Żalkiem, że to nie jest Platformy, czy to jest Prawa i Sprawiedliwości, czy kogoś jeszcze innego, czy SLD. Ludzie potrzebują mieć pomoc medyczną, lekarską, jak najszybciej jest to możliwe. To jest ogromny powiat, tak jak zostało to powiedziane. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby w takim powiecie nie było szpitala i służby zdrowia, która ma służyć mieszkańcom. Ja uważam, że jestem również, chcę tu przytoczyć swój przykład, bo jestem przewodniczącą Społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, który 4 lata temu, jak stawałam na czele tej Rady Społecznej Szpitala i przyszedł nowy dyrektor, ten szpital też kwalifikował się do likwidacji, miał blisko 70-milionowy dług. Nikt nie dawał szansy cienia, że to może się odwrócić w drugą stronę. I nie zgodzę się również z posłem Żalkiem, który mówi, że to jest wina rządu, pani premier, ministra zdrowia. Tym szpitalem zarządza dyrektor wybrany w konkursie, który podlega pod samorząd, który się nazywa powiat
Białostocki.
W Łapach. Białostocki, przepraszam, powiat Białostocki. I tu jest nadzór i tak jak pokazują również sytuację, stricte porównując sytuację z wojewódzkim szpitalem w Suwałkach, to dyrektorzy wcześniejsi nie mieli pomysłu, jak restrukturyzować, jakie wprowadzać zmiany, jak pozyskiwać środki, żeby szpital się rozwijał. Przyszedł ktoś nowy z pomysłem. Od niego też wymagano programu restrukturyzacyjnego, który my cały czas od 4 lat systematycznie realizujemy i tu pilnujemy, żeby to się odbywało. Również marszałek nad tym sprawował pieczę i na dzień dzisiejszy po 4 latach ja chcę podać przykład, że Suwalski Wojewódzki Szpital, który miał blisko 70 milionów długów, obecnie ma niespełna 27. Wymagalne wszystkie zostały już uregulowane. Doinwestowany szpital w ilości ponad 50 milionów złotych co roku pozyskanych środków zewnętrznych w różnym partnerstwie i modernizowane również co roku. Rozwijane są i wprowadzane dodatkowe oddziały. Czyli jest przykład, że to może dobrze funkcjonować.
Czyli jeżeli władza chce, to może dać pieniądze, bo mówimy tylko o pieniądzach. Jeżeli władza nie chce i w powiecie, i w województwie rządzi Platforma w koalicji, bądź z takim, bądź innym koalicjantem sobie wybierała i nie chciała dawać na szpital w Łapach, a chciała dawać na szpital w Suwałkach.
Nie zgodzę się z tym, co pan mówi, panie pośle.
No, ale
dlatego,
to są
fakty. To nie są fakty, bo pan je po prostu trochę pokazuje w krzywym zwierciadle. To nie jest dawanie dla samego dawania. Jeżeli jest... Ja mam konkretne pytanie. Czy szpital w Łapach ma program restrukturyzacyjny i naprawczy na tą sytuację, która jest obecnie? Dla mnie to jest punkt wyjścia, żeby móc wspierać i dawać środki, bo te środki mają być dawane na konkretne zadania, cele i inwestycje. Nie można dawać dla samego dawania. No, to niczego nie rozwiązuje na dłuższą perspektywę czasową.
Nie rozwiązuje. Dawanie dla samego dawania nie rozwiązuje. Ale natomiast jeżeli
to się zgadzamy
grozi
to
upadkiem szpitala i się nic z tym nie robi, twierdząc, że nie można, a w innych przypadkach było można, to dowodzi, że jest to decyzja polityczna.
Ja nie znam takiej sytuacji i nie znam takiego dokumentu, który by zawierał taką informację, o której pan teraz tu nam nie mówi,
i że nie ma możliwości przekazania żadnych środków.
Czekamy na odpowiedź ministra Zembali w sprawie szpitala w Łapach, poseł Eugeniusz Czekwince, już Lewicy Demokratycznej.
Pan poseł Żalek prowadził już ten element kampanijny, bo oczywiście łatwo powiedzieć, że to decyzje polityczne, że to elektorat jest nie nasz, a wasz i tak dalej. Chciałbym przypomnieć, nie zgadzam się z tym też, z takim stwierdzeniem. Przyznam się, że tak szczegółowo nie i może powinienem bardziej, bo żałuję, że nie stało się to przedmiotem na przykład naszego zainteresowania w ramach zespołu parlamentarzystów podlaskich.
Wszyscy parlamentarzyści poza parlamentarzystami z SLD i PSL-u byli na tym spotkaniu. Przedstawiciele wszystkich parlamentarzystów. Z mieszkańcami, z lekarzami.
To, że wysłuchalibyśmy bezpośrednio od nich ich opinii i ich, że tak powiem, poczucia zagrożenia, bo takie jest, to jeszcze ja dokładnie mogę to usłyszeć właśnie i dzisiaj to słyszymy od ciebie. Jest ważne, co zrobimy, bo jeśli będziemy uważali, że to są polityczne decyzje, to teraz i czy to jest elektorat, to należałoby przypomnieć, że w czasach rządu PiS-u największy zakład cukrownia w Łapach, już nie mówię o kolejowych zakładach naprawy taboru kolejowego, ja mógłbym tak mówić, to proszę państwa, no to jak rządziła Lewica, czy jeszcze wcześniej i te zakłady funkcjonowały i w związku z tym to winni są następni, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
Polityk
PiS-u mówi, że
do historii, ale to jest wydaje mi się, że powinniśmy rozmawiać o tym stanie faktycznym, który jest teraz, a nie o historii. Zamieszkał jest przed 10 lat.
Ten
szpital 5 lat temu nie miał żadnych długów.
To doskonale. I dlaczego teraz jest analiza, więc jeśli nie miał długów, to dlaczego ma je ogromne? I analiza, czy to wina menedżerskiego zarządzania, czy to wina, że tak powiem, ogólnie mówiąc rynku.
Nie rozmawiajmy o winie, tylko rozmawiajmy o rozwiązaniu.
Ale jeśli dlaczego nie rozmawiajmy znali o winie? Przyczyny,
to na pewno. Bo wina wiadomo jest, kto rządził powiatem. Platforma Obywatelska, tak? No, nawet SLD tutaj nie może się uderzyć w piersi, bo tam nie było.
To wina za zamknięcie cukrowni Łapach. Kto ponosi w takim razie?
Jak znam życie, to większość członków Platformy to urzędnicy państwowi, chyba 99%.
Do niedawna jeszcze pan był w tej Platformie Obywatelskiej.
Zamykało cukrownię w Łapach. To możemy tak powiedzieć analogię, jak przyjdziecie do władzy, to i zamkniecie szpital.
3 lata temu jeszcze pan był członkiem Platformy Obywatelskiej. To może za pana czasów coś źle się stało.
I krytykowałem ją za to, że nic nie robi i niestety musiałem z ministrem Gowinem odejść, dlatego że nie mogliśmy się godzić na to.
Zostawmy historię, wracamy do rzeczywistości.
Nie, rzeczywistość powinna być, ja bardzo chętnie bym się włączył te działania pod warunkiem, że będziemy starali się racjonalnie oceniać przyczyny i to, co możemy zrobić. W ramach zespołu parlamentarzystów podlaskich spotykamy się nawet ostatnio, naszą przewodnicząca, pani poseł Bożena Kamińska, wystosowaliśmy kilka interpelacji, między innymi też dotyczących opieki zdrowotnej, a konkretnie opieki geriatrycznej. Można, tylko jeżeli nie przychodzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości wolą jeździć, obiecać ludziom i mówić, że to zła jakaś tam minister, ktoś, kto nie dał pieniędzy, a powinien dać, może tak było. Ja tego nie chcę w tej chwili przesądzać. Tylko po to potrzebna jest analiza, racjonalna ocena możliwości i wspólne działania. Tak to widzę.
Jeżeli państwo chcecie wracać do historii, to 8 lat temu zmieniła się władza właśnie dlatego, że wybuchły strajki między innymi lekarzy. Domagali się pacjenci zmian. I te zmiany były obiecane przez między innymi Ewę Kopacz, która została ministrem zdrowia i obiecała, że uzdrowi tę sytuację. I okazuje się, że dzisiaj przeznaczono pieniądze na szpitale, które były w rękach środowisk sympatyzujących z Platformą, a te, które były w dobrej kondycji, zostały niedoinwestowane i dzisiaj borykają się z problemami. To niestety jest ocena polityczna przez polityka, ale w kontekście politycznym. Łapy były traktowane, w związku z tym, że jest to tradycyjnie elektorat prawicy, jako jakieś...
Dlaczego zamykali się cukrownie, jeżeli to są wasi ludzie, wasi elektorat?
Nie dzieli w ten sposób sytuacji i ludzi i kwestii opieki zdrowotnej, panie pośle. Nie można tak robić.
Cukrownia została, decyzje o zamknięciu cukrowni zostały podjęte dużo wcześniej, jeszcze za rządów SLD. To są skutki, no. To jest
ja
konsekwencja, ale nie rozmawiamy o cukrowni.
Że na pewno parlamentarzyści z województwa podlaskiego są przekonani, że trzeba wspierać działania na rzecz szpitala w Łapach.
Ale nie,
i
trzeba działać, a nie wspierać.
No to, a co pan zrobił? Halo,
ale
ja mam
jestem
do pana
w opozycji.
Pytanie, panie pośle.
Ja jestem w opozycji. Ja
ale każdy poseł może po prostu działać również. To nie jest tak, że pan nic nie może zrobić.
Napisałem interpelację, na którą nie dostałem rzeczowej odpowiedzi. Jeżeli lekceważy się nawet posłów, to nie dziwi mnie, że lekceważy się mieszkańców i pacjentów. W tym przypadku pacjentki.
To jest pana ocena, z którą ja się nie zgadzam absolutnie.
Oczywiście można się nie zgadzać i dlatego we Wrocławiu lekarz, który zwrócił uwagę ministrowi na patologię w szpitalu, został zawieszony. Dopiero z przyczyn politycznych został przywrócony do władzy, a dyrektor, który go zawiesił, nie poniósł żadnych konsekwencji. To jest przerażające.
Wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski powiedział, że szpital w Łapach powinien działać, no ale wiadomo, to jest dosyć szerokie słowo działać, bo wiadomo, że ginekologia już została zlikwidowana i oto, jak czytałem relacje ze spotkania w Łapach, mieli pretensje właśnie mieszkańcy czy też radni razem, że nie została na przykład zawieszona na jakiś czas i potem po dofinansowaniu i zmodernizowaniu mogłaby pełnić swoją rolę, tylko została zlikwidowana. Czy ten model restrukturyzacji jest
przez likwidację?
Dobry?
No, niestety, tak jak mówię, to jest...
Absolutnie to jest skandaliczne, jeżeli tak się zadziało. Natomiast ja też chciałabym się tutaj przyjrzeć konkretnym działaniom ze strony dyrektora, który zarządza za tą instytucją, jaki on ma plan na przyszłość i na to, żeby ta instytucja się rozwijała, a nie się zwijała, jak wcześniej zostało to powiedziane, bo to jest w wielu przypadkach bardzo nowoczesna placówka ochrony zdrowia, jest doposażana w nowoczesny sprzęt, z tego co ja tutaj też mam taką informację i należy wszystko zrobić, żeby ta instytucja dobrze funkcjonowała, ale tak naprawdę no proszę panie pośle nie używać, że to jest wina rządu i ministra, bo on nie zarządza bezpośrednio instytucją i nie wie, kto kiedy wykonuje jakie posunięcia i kroki. No to
ale
umówmy się, że
do tego
że nie
miała
wprowadza...
być reforma, która
ale na jakiej zasadzie
sytuacje,
dopuszcza? Nawet nie miał takiej informacji.
Jak to nie miał
tym,
takiej
no.
informacji? To, po,
no
co to ten, proszę po co ta rzesza urzędników, darmozjadów, po co oni tam siedzą? Jeżeli odpowiedzialny jest starosta, to po co nam minister zdrowia? Przepraszam. To powiedzmy, że jeździ sobie ten minister zdrowia po tych powiatowych szpitalach, obiecuje, że wyciągnie ich z długów, a okazuje się, że pani poseł mówi, że on nie ma na nic wpływu. To zlikwidujcie to ministerstwo i zostawcie, niech Polacy, jeżeli stać ich na to, żeby utrzymać ten, bo płacą tak samo w Łapach podatki w całym powiecie, największym powiecie w Polsce podatki i nie ma tam. I ten szpital jest doprowadzony do ruiny. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest, jeżeli się nie daje pieniędzy, a wiadomo, że te pieniądze były na inne szpitale, przykład Suwałk. Dobrze, że dano na Suwałki. Dlaczego zapomniano o Łapach?
Czekamy.
Ja chcę panu powiedzieć, że nie dano na Suwałki. Suwałki same zawalczyły o środki, pisząc projekty, pozyskując partnerów i to... mając po prostu plan naprawczy,
tak.
którego się
a to
trzymano.
Dopiero ciekawe.
Ja chcę, ja, a to dopiero ciekawe. Oczywiście, że bardzo ciekawe.
Zapraszam. To byli prywatni inwestorzy?
Zapraszam, nie. To byli partnerzy z Litwy. Pozyskiwaliśmy środki z różnych programów unijnych.
To transgranicznych. Radni sejmiku decydowali, w których większość miała Platforma. Tak,
ale panie pośle, proszę
i mogli
tak
zadecydować,
nie mówić,
żeby te pieniądze
bo
przeznaczyć
naprawdę,
na projekt.
Nic się
w
nie
Łapach.
Dzieje samo. Wszędzie jest czynnik ludzki i tam,
tak,
gdzie jest dobre zarządzanie, się dobrze również dzieje.
Platformy
się nie
obywatelskiej,
to pan
to
miał legitymację to, przez trzy
tak,
lata
rzuciłem,
ostatnie Platformy Obywatelskiej.
I rzuciłem tą legitymację.
No to już to jest pana tutaj
tak, to jest
decyzja
moja.
I nie chcę tego rozstrzygać
i to jest
na
moja odpowiedzialność przed wyborcami. Kiedyś się domagałem.
Co pan teraz mówi.
Tak, a to dopiero to
przez dwie kadencje był pan posłem Platformy Obywatelskiej.
Nie, przez jedną,
było panu dobrze.
Przez nie było mi dobrze i każdy o tym wie, dlatego startowałem z zakarę z 27 miejsca, bo
zakarę,
łamałem
no,
dyscyplinę wielokrotnie.
Prostu, no.
Nie dlatego, że partia mnie tak
słuchać,
pragnęła,
naprawdę,
tylko
do
przykro?
Kampanii i do list jeszcze wrócimy.
Trzeba było się w takim liczymy, razie walczyć
tak
o posła, który
dużą...
miał odwagę łamać dyscyplinę jako
a
jedyny.
A pan to nie poprosił mnie.
Liczymy na
chętnie
dużą energię, jaką teraz państwo wykazujecie na antenie.
Jeżeli media o tym pisały, jeżeli wyborcy o tym wiedzieli, to posłowie o tym nie wiedzieli,
Platformy? W krótkiej przerwie muzycznej wracamy do dyskusji. Będziemy rozmawiać o tych ostatnich dosyć rewolucyjnych sondażach wyborczych, a potem jeszcze o listach wyborczych tutaj na Podlasiu.
polityczne.
Niespełna 19 minut brakuje do 14. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok są dzisiaj posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, poseł Jacek Żalek, Polska Razem, Zjednoczona Prawica i poseł Eugeniusz Czykwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dwa ostatnie sondaże przynoszą bardzo przełomowe wyniki. Według badania GfK Polonia z końca lipca PiS, Polska Razem i Solidarna Polska cieszą się poparciem prawie połowy Polaków. Na prawicową koalicję chce głosować 47% badanych. Drugie miejsce z wynikiem przeszło 30% zajmuje Platforma Obywatelska. Według tego sondażu do Sejmu weszłoby jeszcze ugrupowanie Pawła Kukiza, jednak jego formacja traci w porównaniu z czerwcowym badaniem 4,6 punktu i obecnie notuje poparcie na poziomie 10,5%. Tymczasem według drugiego sondażu pracowni Estymator dla Newsweeka PiS wraz z Solidarną Polską i Polską Razem też prowadzi w rankingu. Poparcie ma 43% Polaków. Platforma w tymże rankingu ma 29% głosów poparcia, a na podium utrzymał się ruch Kukiza z 9% poparciem. Tuż nad progiem jeszcze wyborczym znalazł się PSL 5%. Żadnym z tych sondaży nie widać Lewicy powyżej progu wyborczego, a ten pierwszy cytowany przeze mnie sondaż to daje dla samego sojuszu bez koalicji niewiele ponad 1%. Poseł Eugeniusz Czekwin, jak to pan skomentuje?
Wielokrotnie byliśmy świadkami, że sondaże to są swoją drogą, życie jest swoją drogą. Lewica jest oczywiście w trudnej sytuacji, ale to o dokonanym już, mam nadzieję, bo to jeszcze nie jest ostatecznie zakończone, te rozmowy o powołaniu, takim pójście do wyborów szerokim frontem. Zjednoczona Lewica ma to z mniejszymi, tymi w sensie mniej znanymi ugrupowaniami SLD, który utworzyła, młodzi ludzie, a przede wszystkim program. I ja myślę, że to jest taka trochę, tak się składa, że i PiS, i Platforma są zainteresowani polaryzacją sceny, żeby to wyborców stawiać przed wyborem między dwiema prawicowymi formacjami. Z innych badań wynika, że ludzi w Polsce o poglądach lewicowych, ja tu mam na myśli taki może hasłowo tylko, bo nie mamy czasu, opowiadający się za sprawiedliwością społeczną, za wyrównywaniem szans, za oddzieleniem też w tych światopoglądowych sprawach rzeczywiście państwa od kościoła, jest około 25%, nawet więcej. Więc potencjalnie jest, wszystko się jeszcze może okazać. Czy z tym przesłaniem Zjednoczona Lewica dotrze do odbiorcy, zależy też sporej części od mediów, które przecież nie są sprzyjające i raczej skupiają się właśnie na tych dwóch partiach. Mam nadzieję, że również to dla naszego tutaj regionu, dla województwa podlaskiego, ten program Lewicy, który nie w przeciwieństwie do rządu, do jeszcze to Donalda Tuska, ale przecież PiS się w tym nic nie różni, w tej sekwencji odnośnie polityki wschodniej, odnośnie poprawiania naszych relacji z Białorusią, również w jakimś stopniu z Rosją, bo przecież też to są ogromne rynki dla nas. Ważne, że tu Lewica ma odmienny, wyrażał to przewodniczący Miller w Sejmie publicznie, nie zgadzamy się z tym straszeniem wojną i tak dalej.
Ale słyszałem ostatnio wypowiedź wicepremiera Piechocińskiego, który z radością mówił, że 80% już rynków wschodnich zostało zastąpionych innymi, typu Indie, typu Afryka.
Nie, to jest plus, z tym to nie znaczy, nie wyklucza, że nie możemy odzyskać jeszcze i tych, bo przecież produkcja, na szczęście polska produkcja wieś i produkcja rolną mamy dynamicznie rozwijające się. To jest może nasz w tej chwili największy sukces, że i w naszym regionie, nie Czarnie, czy to co obserwujemy, przecież też te ubytki, które poprzez wprowadzone konsankcje przez Rosję odczuliśmy. Więc to też, to też czeka nas, ale nawet jeśli nie nastąpi to tak szybko z dnia na dzień, to powinniśmy o tym myśleć.
Pani poseł, zwracam się do poseł Bożeny Kamińskiej. Jak Platforma po tych 8 latach rządzenia chce przekonać Polaków, że ma pomysł, ma energię na dalsze sprawowanie władzy? No różni was w jednym i w drugim sondażu co najmniej 15% mniej niż Zjednoczoną Prawicę z PiS-em na czele.
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, ale sondaże pokazują, że Platforma odzyskuje swój elektorat, odzyskuje zaufanie społeczne, bo te sondaże cały czas idą w górę. Nie odbywa się to w ten sposób, że w jakiś sposób tracimy zaufania, wręcz odwrotnie. Myślę, że ciężka praca i wyciągnięcie również wniosków z wyborów prezydenckich i również analiza tego, co nie zostało zrobione, bo na pewno błędy są popełnione. Trzeba z tego tylko wyciągnąć wnioski. Te wnioski zostały wyciągnięte. Pani premier bardzo intensywnie pracuje. Myślę, że do tego dojdą również wszyscy kandydaci startujący do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy muszą otworzyć się też na społeczeństwo, na wyborców i z nimi prowadzić jak najczęstszy dialog. Myślę, że jest ta szansa, mając jeszcze bardzo dużo czasu, bo uważam, że te ponad 2,5 miesiąca do wyborów parlamentarnych jeszcze bardzo wiele się wydarzy. Mamy przed sobą również na początku września referendum. Zobaczymy, jakie będą tego też wyniki. Na pewno tutaj sondaże jeszcze będą się zmieniały. Nie mówiąc o tym, że to, że Zjednoczona Prawica ma ponad 40%, no to ja tak naprawdę nie wiem, ile z tego ma PiS, ile ma Solidarna Polska, bo przecież w tym sondażu są cztery partie zawarte. A też nie wiemy, jak ułożą się listy, bo już słyszymy, że jest jakieś nieporozumienie między panem Gowinem a panem prezesem Kaczyńskim, że nie są uzgodnione i dotrzymane jakieś warunki z wcześniejszych ustaleń, więc poczekajmy na ustalenie tych list, bo jeszcze nie znamy również listy Zjednoczonej Prawicy. Ja myślę, że tutaj też, jeżeli dobrze popracuje Zjednoczona Lewica, jest w stanie odrobić swoje straty.
Zwracam się do Jacka Żalka. A czy pan uważa, że już temat afery podsłuchowej i bohaterów, których nie ma na listach Platformy, rozwiązuje temat, czy kolejne wypłyną podsłuchy?
Trudno mi powiedzieć, czy wypłyną, ale osoba, która była zainteresowana, żeby nie wypłynęły, zmarła, bo większość tych taśm, jak mówią eksperci, była powiązana z korupcją, z najwyższymi urzędnikami państwowymi, łącznie z premierem, i do tej pory najbogatszym przedsiębiorcą, który budował swój biznes w oparciu o relacje prywatne z najwyższymi urzędnikami państwa. Jeżeli te taśmy zostaną przed wyborami upublicznione, to niewykluczone, że Lewica zamieni się poparciem z Platformą Obywatelską, bo rzeczywiście część elektoratu, która nawet nie sądzę, żeby ona miała jakieś określone poglądy gospodarcze, raczej jest po prostu światopoglądowo.
Płaszczyźnie światopoglądowe.
Tak, to chyba dzisiaj ten podział, ta oś podziału przebiega przez te kwestie światopoglądowe. I tutaj ani trudno nawet mówić o czy pokoleniowych doświadczeniach, czy no, generalnie rysuje się ten podział światopoglądowy i tutaj nie będziemy roztrząsać genezy tego podziału. Natomiast bez wątpienia reperkusje związane z ujawnieniem taśm mogą rzutować na wynik wyborów. I bez wątpienia postawa samych członków Platformy, którzy coraz częściej uświadamiają sobie, że wpadli w pewną pułapkę, bo najpierw wierzyli w to, że niezależnie od tego, co się stanie, to już zresztą słynne słowa Michnika, który mówił o tym, że żeby Komorowski przegrał, to musiałby przyjechać na pasach po pijaku zakonnice w ciąży i to miała być taka drwina i szyderstwo z tego, że w zasadzie nie ma z kim Platforma przegrać. I posłowie i cały aparat partyjny żył tym przekonaniem, że nieważne co zrobimy, nieważne ile szpitali padnie, to i tak wyborcy się od nas nie odwrócą, bo mamy media publiczne, bo
ile
mamy...
Ile szpitali uratowano?
Fantastycznie. Ale od tego jest rząd, żeby nie ratować szpitali, tylko żeby one same dobrze działały. I to jest właśnie, jak się ratuje jedne, to upadają drugie, bo to jest z reguły kosztem tych, którym się nie daje pieniędzy. Zamknijmy temat szpitala. Wracając do wątku politycznego. Absolutnie, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to od lat było przedmiotem sporu wśród specjalistów, że prawica przegrywa dlatego, że tam jest zbyt dużo nurtów. Że po prostu arytmetyka wyborcza i wyborcy domagają się jedności. Myśmy wyciągnęli te lekcje i ta współpraca między nami, bardzo różnymi środowiskami, bo do tej pory opinia publiczna była przekonana, przekonana, że PiS nie ma zdolności koalicyjnej, dlatego że tak powiedzieli politycy Platformy. Nie, politycy Platformy zaklinali rzeczywistość i tysiąc razy powtórzona nieprawda.
Nie przypominam wydawało sobie zaklinania jakiegokolwiek.
A nie wiem, czy pani zna takiego polityka. Donald Tusk mówił o tym, że PiS nie ma zdolności koalicyjnej z nikim i w związku z tym Platforma będzie rządzić, tylko dobierze sobie koalicjanta co najwyżej.
Nie, normalno, miała wcześniej z Samoobroną, to na pewno miała zdolności koalicyjne, jak przeszłość
ale
pokazuje nam.
Premier Tusk był po tej koalicji.
Ale
mówił
w tym sondażu przytaczanym przeze mnie, to PiS i Zjednoczona Prawica ucierają się o samodzielne rządzenie.
Ale moim zdaniem Polacy docenią po pierwsze wiarygodność. Wiarygodność, która przesądziła o tym, że kandydat, no, wydawało się bez najmniejszych szans, Andrzej Duda, to nie był jakiś znany polityk. To był po prostu młody, energiczny polityk, który zmierzył się z politykiem, który pilnował, zgodnie zresztą z wytycznymi premiera Tuska, żyrandola i był takim notariuszem rządzącej partii. I to był wybór między koniecznością zmian i przekonaniem o tym, że żyjemy w złotym wieku. Że nic nie należy robić i skoro przez tyle lat wyborcy nie byli w stanie, a przecież domagali się, chociażby mój głos, wielokrotnie, publicznie prosiłem o to, żeby realizować ten program, który został przyjęty przez rząd. Przecież rząd składał już tyle obietnic, że dzisiaj moglibyśmy wybrukować naprawdę drogę nie tylko do piekła, ale niejedną autostradę byśmy z tych obietnic zbudowali.
Ocenimy to niedługo, panie pośle.
No, będą
ale to na szczęście
wyborcy.
Oceniają wyborcy.
A wyborcy zostali
i całe
teraz...
Szczęście,
pani
całe
poseł,
szczęście.
Już wracam się do pani, bo wyborcy usłyszeli kilka dni temu, że jedynką w Podlaskiem na listach Platformy będzie dotychczasowy lider Robert Tyszkiewicz, ale największa niespodzianka, sensacja, tak to nazwijmy w naszym regionalnym wątku politycznym, to osoba syna byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza i syn Tomasz Cimoszewicz będzie na ostatnim miejscu podlaskiej listy Platformy Obywatelskiej. To będzie pani zdaniem czarny koń, czy właśnie może odwrotnie?
Ja uważam, że to jest bardzo dobra kandydatura. Osoba, która ma doświadczenie, która jest młoda. Stawiamy teraz tutaj również, jeżeli patrzymy na listy Platformy Obywatelskiej do parlamentu, które zostały zatwierdzone przez region Podlaski. Mamy tam blisko 40% kobiet, bo na 28 osób na listach, które znajdują się, 11 osób to są kobiety. Mamy blisko również 30% ludzi poniżej 30 roku życia, czyli również tutaj 8 osób reprezentuje to młode pokolenie i uważam, że te listy są, jeżeli chodzi o kwestie wiekowe, społeczne, doświadczeniowe, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o pana Cimoszewicza, Tomasza, ja specjalnie osobiście nie znam tej osoby, ale jestem przekonana, że może zrobić tutaj bardzo dobry wynik i zaskoczyć wszystkich.
A to, że senior dosyć sceptycznie ocenił jego początki i przystąpienie na tą drogę polityczną, to nie ma wpływu, myśli pani?
Wie pan, no każdy z nas jest osobą dorosłą. Ja wiem, że tutaj rodzice mają jakieś znaczące zdanie, jeżeli chodzi i swoje jakby też odniesienie z doświadczeń swoich życiowych. Natomiast no każdy w pewnym wieku podejmuje swoje decyzje życiowe i wybiera sobie jakąś karierę i ścieżkę kariery i tego, co by chciał zrobić, a przynajmniej spróbować.
Panie pośle, zwracam się do Eugeniusza Czekwina. Duża niespodzianka. Tomasz Cimoszewicz na listach Platformy.
Nie, ja pana Tomasza Cimoszewicza poznałem, bo chodził do jednej klasy w liceum z moją córką. Ale później nie mieliśmy okazji chyba się nawet spotkać.
Później na migracji spędził wiele lat.
No, nie wiem, no, ja słyszałem wypowiedź właśnie seniora Włodzimierza, taką sceptyczną, ale to też przez część moich znajomych zostało pozytywnie ocenione, że on uważa, że powinien spróbować najpierw od jakichś może dokonań na innym polu, ale ja sympatię tą przyjmuję, zresztą tu obecny poseł Żalek od samej młodości zaczął, chyba nie wiem, czy jakieś tam zawodowe miał jeszcze epizody w swoim życiu, polityką się zajmować i jest teraz, no, w kolejnej partii kreować będzie naszą rzeczywistość, bo tak się jakoś składa, że do tych rządzących trafia. No ale tak to bywa. Ale
to wracając, polityczna.
Więc ja gdybym miał okazję, a myślę, że może jakoś będę miał, to chciałbym nawet, myślę, że współpracować, bo z jego tatą jesteśmy zaprzyjaźnieni i ta wrażliwość ojca tu Włodzimierza na te kwestie naszego zróżnicowania narodowego, tutaj wyznaniowego, te kwestie mniejszości narodowych, wyznaniowych, on zawsze to wspierał i bardzo był na to otwarty. To myślę, że i przy ewentualnym sukcesie, czego życzę młodemu juniorowi, jeżeli zostanie parlamentarzystą z naszego województwa, żeby...
A czemu nie na listach SLD?
A ja nie wiem, czy nawet była do niego jakaś próba zaproponowania. Nie wiem nawet, szczerze mówiąc, nie.
Jeszcze ciekawy transfer z synem pana Tadeusza Truskolaskiego.
Jest bardzo ciekawa, z ugrupowania Ryszarda Petru, Nowoczesna.pl.
Bardzo ciekawa propozycja. Dowodzi, że nowe twarze w polityce są mile widziane.
I że kampania zaczęła się w pełni, tak jak dzisiejszy program tego dowiódł. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Dzisiaj gośćmi Państwa byli poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska.
Bardzo dziękuję.
Poseł Eugeniusz Czykwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej. I poseł Jacek Żalem, Polska Razem, Jarosława Gowina, Zjednoczona Prawica. A do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel.
Dziękuję. Gry polityczne.